żywioł obdarzonych wolą. Impresja. Właściwy moment dziejowy, właściwa idea, właściwy człowiek zbierają się czasem na oceanie historii, tworząc superfalę, niszczycielską historyczną siłę zmieniającą świat. Złączywszy się w synergię, te trzy elementy chwytają w cugle serca milionów ludzi i dają im do rąk narzędzia morderstwa w imię sprawy. Pają nas na tamtych albo tamtych na nas w amoku tworzenia nowego porządku świata. Pchają do czynów, które wywracają stary świat do góry nogami i pokrywają go lasem mogił. Te przepotężne siły wyczekują cierpliwie pod kruchą pokrywą codzienności, by co kilka pokoleń zawalić stare koryto rwącej rzeki historii z wałem trupów i skierować nurt dziejów w mroczną, pełną niepewności przyszłość. Są iteracją rządzącego losem narodów prawidła. Nie ma nic silniejszego ponad ideę, której czas nadszedł. Przypis. To sformułowanie jest jedną z licznych i popularnych parafraz dwóch myśli, sformułowanych przez Victora Hugo. Brzmi: można odeprzeć inwazję armii, ale nie można odeprzeć inwazji idei. Myśl powstała w 1877 roku. Oraz bliższego znaczeniu licznych parafraz urywka dzieła Gustava Aimarda. Brzmi on: jest coś silniejszego niż brutalna siła magnetów. To idea, której czas i godzina wybiła. Koniec przypisu. W wywiadzie u Edwarda R. Murrowa z 1955 roku współtwórca amerykańskiego programu bomby atomowej Robert Oppenheimer stwierdził efektownie, ale nie do końca zgodnie z prawdą, cytat: świat natury nie skrywa już sekretów, ale myślom i intencjom ludzi sekretów nie brak. Koniec cytatu. Historia kronikuje wydarzenia, ale stanowi też narzędzie osądu i potężną broń tych, którzy toczą wojnę narracji. Czymże jest więc historia? Kto winien ją badać? Kto zdoła zrozumieć? Socjolog? Psycholog? A może poeta? Prymatolog? Nie, to zbyt pesymistyczne. Kto ma większą władzę kierowania historią? Czy jednostki takie jak Napoleon i Genghis Khan? A może będąc produktem swych czasów tylko wypełnili sobą niszę życiową, którą mechanizmy historii stworzyły nie dla nich z imienia, ale dla takich jak oni? Chińczycy mają na to przysłowie. Cytat: świat w chaosie zdradza bohaterów. Zobacz strona 173. Pani ambicjami wskoczyli, mówiąc innym chińskim przysłowiem, zamieszczonym dalej w tej książce, na grzbiet rozjuszonego tygrysa, by ujechać na nim tyle, na ile pozwoli szczęście, determinacja i talent. Co powodowało Oppenheimerem, gdy kierował projektem budowy narzędzia masowej śmierci, a potem sukces swego zespołu skwitował nieśmiertelnym, efekciarskim, cytat: stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Koniec cytatu. Czymże są intencje? Czymże zdolność przewidzenia konsekwencji swoich czynów? A może śmiałość ich dostrzeżenia? Które z nich oceniać? Kto ma prawo oceniać, co w historii jest dobrem, a co złem? Ofiary? Ktoś może rzucić, parafrazując słowa: tylko ofiary się nie mylą, z pieśni Jałta Jacka Kaczmarskiego. Kto orzeknie, że zbudowanie fundamentu cywilizacyjnego dla następnej dynastii Han zadośćuczyniło totalitarnym zbrodniom pierwszego cesarza poprzedniej dynastii? Kto oceni lutra, na szalach kładąc z jednej strony potrzebę reformy kościoła, a z drugiej stosy ofiar wojen religijnych, które spustoszyły Europę XVII wieku? Ale wciąż nie wiemy, jak osądzić człowieka wielkiego. Któż wie na pewno, do czego zmierza, jakie są motywy jego postępowania i jakie będą tegoż konsekwencje? Zapytuje narrator w powieści Cyrila Konglutfa Syndykat. Wielcy ludzie zmian generują wielką zmianę kosztem przygodnych ofiar współsprawców, skuszonych sprytnie skonstruowaną ideologią energetyzującą. Prowodyrzy zmian z grzbietu pędzącego tygrysa oferują transakcję. Moja sława i władza. Wy jako narzędzie zmian w mych rękach. Być może postradacie życie, ale w zamian, jako część zbrojnego motłochu, poczujecie choć przez chwilę, że tworzycie lepszy świat dla przyszłych pokoleń. Poczujecie, aktywując wrodzone w ludzką naturę i mózg struktury nagradzające za osiągnięcie wysokiej pozycji hierarchicznej, że wy też władacie cząstką mojej siły. Woła Konglów dalej z kart swego dzieła. Przypis. Następny akapit jest skrótem końcowego fragmentu powieści Konglutta, wydanej w Polsce w tłumaczeniu Andrzeja Leszczyńskiego w 1993 roku. Tekst urywka, podobnie jak motto na stronie 5, zawiera sporo błędnych percepcji, uproszczeń i fałszów historycznych. ale przejdźmy pomimo nich, gdyż mówimy tu o dylematach naszego postrzegania, a nie o samej historii. Sprostujmy tylko to, co tyczy się Chin. Pierwszy cesarz zarządził edyktem nie spalenie, lecz rekwizycję ksiąg kontestujących wizję świata, narrację historyczną i legitymizację jego totalitarnej władzy. Kopie ksiąg zdeponowano w bibliotece cesarskiej, a ta spłonęła w czasie wojen niosących upadek reżimu pierwszego cesarza. Koniec przypisu. Pasus z książki Kongbuta. Możemy czcić Kromniończyka za wynalazek łuku, a jednocześnie pomstować na niego za rozpoczęcie wyścigu zbrojeń. Możemy być wdzięczni krępym Sumeryjczykom za sporządzenie wspaniałych zwierciadeł ze złota i odkrycie lapis lazuli, a zarazem ganić ich za grzebanie żywcem służebnic w jednej mogile ze swoją panią. Dziękować Shi Huangdi za to, że zbudował wielki mur, oddzielając barbarzyńską północ od południowej kultury i pomstować na niego, bo kazał spalić wszystkie książki w Chinach. Możemy wychwalać króla Minosa za budowę toalet wodnych w Knossos i przeklinać go za przekazywanie co roku Grekom człowieka na żywą ofiarę. Możemy być wdzięczni Grekom za nałożenie podatków, dzięki którym utrzymali bogate przyczółki wojskowe na zachodzie, a zarazem kląć ich za prostytucję, sodomię i wojny kolonizacyjne służące zakładaniu tych baz. Możemy dziękować Justynianowi za pierwszy kodeks prawa lub przeklinać go za niezliczone zdrady, które dały początek haniebnemu tysiącleciu bizantyjskiemu. Możemy dziękować żeglarzom, którzy nękanej głodem Europie otworzyli drogi do nowego świata, a zarazem przeklinać ich za syfilisa. Wysławiać czerwonoskórych za uprawę kukurydzy, jedynego ratunku dla głodujących mas, albo kląć ich za tę samą kukurydzę, która najsilniej wyjaławia gleby. Możemy wychwalać plantatorów z Virginii za najlepsze odmiany tytoniu, albo ganić ich za zostawienie po sobie czerwonych bagnisk w miejscu dawnych lasów. Możemy wychwalać chłopców z czwartej eskadry za wytępienie moskitów malarycznych na Ceylonie, albo przeklinać, że w ten sposób przyszło na świat tyle Syngalezów, iż nawet 5 Ceylonów nie byłoby w stanie ich wyżywić. Koniec cytatu. Jeden skutek ma tysiące przyczyn, a jedna przyczyna tysiące skutków. Dobre i złe zdarzenia zachodzą niezależnie od intencji tych, którzy przewrócili pierwszą kostkę domina w łańcuchu zdarzeń, czasem będących, a czasem niebędących, tak zwaną historyczną koniecznością. Ale czy są dobre, czy złe? Dla ilu? Dla kogo? Po jakim czasie? Wizję przedziwnych sił i zależności, które dyrygują losem ludzkich narodów w takich chwilach, po mistrzowsku uchwyciła w swojej słynnej wypowiedzi amerykańska działaczka libańskiego pochodzenia Brigitte Gabriel. Cytat. Większość Niemców była bezkonfliktowa, ale to naziści dyktowali cel i w rezultacie 60 milionów ludzi straciło życie. Cicha większość była w tym nieistotna. Większość Rosjan również była bezkonfliktowa, a jednak Rosjanie byli w stanie zabić 20 milionów ludzi. Cicha większość była w tym nieistotna. Większość Chińczyków również była bezkonfliktowa, a jednak Chińczycy byli w stanie zabić 70 milionów ludzi. Cicha większość była w tym nieistotna. Jeśli spojrzysz na Japonię przed II wojną światową, większość Japończyków też chciała żyć w pokoju. A jednak Japończycy niczym rzeźnicy wyrąbali sobie drogę przez Azję Wschodnią, zabijając 12 milionów ludzi, głównie bagnetami i łopatami. Chcąca żyć w pokoju większość znowu była nieistotna. Koniec cytatu. Nazwy zasłaniają rzeczy, mówi pisarz Krzysztof Konkolewski. Słowa zasłaniają rzeczy. Nasza percepcja historii zasłania fakty, uwikłana w nasze emocjonalne przywiązanie do kłamstw założycielskich. Nasza wizja własnej tożsamości wikła nas często w agresywną obronę, uwielbiam oksymorony, tych kłamstw. Kłamstw, które pozwalają żyć. W tej książce czytelnik znajdzie moje kłamstwo. Kłamstwo o tym, czym jest historia, mój obraz mentalny tego, czym jest historia Chin. Spróbowałem tutaj popatrzeć na historię Chin nie oczami akademików, ale oczami jej uczestników i świadków. Ci świadkowie to targani emocjami żywi ludzie, tacy jak my. Na nasz pożytek przenieśli z własnych serc do naszych czasów przestrogi na przyszłość w formie maksym, dydaktycznych bonmotów i opowieści o zagmatwanych ludzkich losach. Obok mnie stoi granitowy posąg Kosingi, lojalisty dynastii Ming. Siedzę na malutkiej wysepce Kosingi. Dzięgong. Dzięgong to chińskie imię Kosingi, a zarazem górnolotna, wzniosła fraza wielkie dokonanie. Przez lata kontynuował on opór wobec Mandżurów, którzy jako dynastia Qing przejęli państwo środka w 1644 roku. Wysepka zabudowana jest kompleksem bunkrów z woli Chiang Kai-sheka, przywódcy reżimu, który w 1949 roku przegrał wojnę domową z komunistami Mao Zedonga i ewakuował na wyspę Tajwan około 2 miliony ludzi oraz rząd narodowy. Chiang żył ambicją powrotu na kontynent. W roku 1952, a więc 3 lata później, wygłosił tu, na wyspie Kinmen, ledwie kilka kilometrów od wybrzeża kontynentu, słynną przemowę zapowiadającą powrót z miejsca ucieczki. Historia się nie powtarza. Historia dopisuje rymy. Patrzymy na zachód. Ja, Kosinga i unoszący się nad nami duch Chiang Kai-sheka. Razem jest nas trzech. Patrzymy w milczeniu. Patrzymy w milczeniu na mrowie wieżowców miasta Xiamen. Ale nie widzimy wieżowców. Widzimy rymy, które historia Chin pisała przez tysiąclecia. Nota wyjaśniająca. Powyższa impresja to dostosowany do tego tomu ekstrakt ze wstępu do książki Siły Psychohistorii, wydanej w maju 2022 roku. Razem jest nas trzech. W ostatnim akapicie tekstu nawiązuje do ikonicznego, pełnego melancholii wiersza poety epoki Tang Li Baia pod tytułem Bijąc samotnie przy blasku księżyca. Oryginalną frazę, która pojawiła się w tomiku Drogi wędrownych doradców, rozpozna praktycznie każdy Chińczyk. Brzmi ona: unoszą kielich, by zaprosić księżyc. On rzuca cień i jest nas już trzech. W końcu tej impresji, wizji zachodu słońca nad miastem Xiamen, ulokowanym na wybrzeżu kontynentu należącego do Chińskiej Republiki Ludowej, towarzyszy zdjęcie panoramiczne.